na spotkaniu z wyborcami w Ełku. Rzeczywiście na najwyższe C wchodzimy w tej kampanii.
Cytował generała Skrzypczaka, który zaraz po tym, jak przyszła informacja o dymisji dwóch generałów, występował w Radiu Wnet i raczej mówił, nie raczej, tylko po prostu mówił zupełnie coś innego. Mówił o tym, że generałowie nie powinni podawać się do dymisji w czas wyborów, nie powinni się mieszać w kampanię wyborczą. Generał Skrzypczak szybko zmienia zdanie, a ten cytat Donalda Tuska i całe to stwierdzenie pokazuje, że jednak była jakaś głębsza myśl polityczna przy okazji dymisji generałów. To o tym świadczyły wypowiedzi Donalda Tuska tuż po dymisji, mianowicie wypowiedź o tym, szczególnie wypowiedź o tym, że kolejnych 10 czy kilkunastu wysokich oficerów Wojska Polskiego też podało się do dymisji i od razu apel do wojska o zachowanie spokoju, no to widać, że za tym wszystkim stał jakiś scenariusz. Jaki scenariusz, tego oczywiście nie wiemy, ale ta wypowiedź Donalda Tuska, myślę, że podobnie jak i mnie, Łukasza Jankowskiego, zirytowała.
Nie wiem, czy zirytowała, na pewno wzbudziła we mnie pewne podejrzenia, że po pierwsze opozycja być może szykuje się na to, że tych wyborów jednak nie wygra mimo zapewnień, i coś, co z kolei mówił też osoba, która potrafi różne rzeczy czasami mówić, no ale profesor Antoni Dudek, który się boi się o, że to jest takie największe niebezpieczeństwo, że ktoś tych wyborów nie uzna, a warto pamiętać, że Donald Tusk w tej kampanii już podważał mandat prezydenta Andrzeja Dudy, twierdząc, że prezydentem jest Rafał Trzaskowski, więc widać, że ta emocja budowana jest na ewentualne nieuznanie wyniku wyborów i na jakieś inne rozstrzygnięcie, kto będzie rządził po wyborach, i raczej ja bym tak te słowa odczytywał. Po pierwsze jako dobry, no w końcu to cytujemy, tak? Dobry pomysł na slogan, więc to po pierwsze tak, żeby się pojawić w Radio Wnet, co się panu premierowi Tuskowi udało, no a po drugie budowanie narracji, że to nie przy urnach wyborczych, tylko może gdzieś indziej decyzja, kto będzie
tak,
w Polsce
tylko,
rządził.
Tylko problem, może to nie jest problem dla Donalda Tuska, ale to jest całkowicie fałszywa narracja. Przecież obserwujemy politykę, wiemy, co się w polityce dzieje, znamy polityków i wiemy, że takiego scenariusza nie ma, nie było i nie będzie.
To jest prawie, że pewne, że nic na to nie wskazuje, no ale emocje można podgrzać, można dać wątpliwość. Trzeba pamiętać, że to też ma taki element bardzo utylitarny, mobilizowania swoich wyborców i cementowania ich. Wczoraj widziałem sondaż, który dość ciekawe pytanie zadawał. Pytanie brzmiało, czy pójdzie pani na wybory, jeżeli będzie pani chora na grypę, tudzież przeziębienie. Ciekawe pytanie, mierzące motywację. Okazało się, że najmniej zmotywowani są wyborcy Konfederacji. 40% osób, które deklarowało, że na tą partię zagłosuje, powiedziało, że jeżeli będzie chory, to do urny nie pójdzie, no bo będzie chory, to zostanie w domu. Wynik dla wyborców PiSu był około 24%, ale dokładnie 24%, bo pamięć mam jeszcze niezłą, a najbardziej zmotywowani byli wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 15% powiedziało, że jeżeli będzie chory, to do urny nie pójdzie. Czyli 85% powiedziało, że nawet jak będzie chora, to i tak wstanie i pójdzie zagłosować, co wskazuje, że jest duża determinacja wśród tych wyborców.
Ja bardzo się cieszę, że niezłą pamięć ma Łukasz Jankowski i pewno pamięta, że mamy posłuchać premiera Mateusza Morawieckiego.
Tak jest, ze spotkania też wczoraj powiedziałem, był i prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier, a prezes Jarosław Kaczyński w Krakowie, a premier i wiceprezes PiSu też wystąpił. No i tutaj był troszeczkę inny element, ale też odnosił się do swoich konkurentów. Mateusz Morawiecki, posłuchajmy.
I o tych kilku ryzykach chcę opowiedzieć dzisiaj państwu, o tych zagrożeniach, o tym, co nam grozi, gdyby do władzy doszła ekipa Tuska ze swoimi satelitami, ze swoimi partiami, które podzielili się, ale tak naprawdę, czy głos na panią, jak mówiłem na debacie Szoring-Wielgus i na lewicę, która szkaluje dobre imię Jana Pawła II. Platforma Obywatelska ustami swoich posłów również szkaluje dobre imię Jana Pawła II. Hańba. Tak jest. Platforma Obywatelska chce zniszczyć Jana Pawła II. Wiemy, posłuchajcie, co mówią ich posłowie. Co oni mają wspólnego ze sobą poza jednym? Wrócić do władzy i kraść, niszczyć, podać rękę Putinowi, tutaj ktoś podpowiada. Tak jest, szanowni państwo, to wszystko oznacza, że nasza ojczyzna stanęła na zakręcie. Ale wiecie co? Już widać i po tej debacie, i wcześniej było widać, że oni gubią się, że widzą, że my nie tylko złapaliśmy wiatr w żagle, że mamy moc, mamy supermoc. Idziemy do zwycięstwa.
I tak w Kaliszu mówił Mateusz Morawiecki. Oczywiście i po pierwszej wypowiedzi, i po drugiej wypowiedzi, czyli po Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego, były oklaski. Myśmy te oklaski, rzecz jasna, wycięli. Tutaj wyraźnie ich brakowało, a były oczywiście. No i Polska znalazła się na zakręcie. To jest ten cytat, który, ta główna myśl, którą ja wyłowiłem z tego fragmentu premiera Mateusza Morawieckiego.
Polska jest na zakręcie od setek lat. Gazeta Polska codziennie nie jest na zakręcie, bo codziennie wychodzi dzisiaj zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego na pierwszej stronie i tytuł: PiS bije się o samodzielną większość. Według najnowszych sondaży Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na zwycięstwo w najbliższych wyborach. To jest tak, wszystkie sondaże tak pokazują. Obserwując trend wzrostowy w ostatnich dniach kampanii, politycy PiS coraz częściej mówią o samodzielnej większości. Ich najwięksi konkurenci liczą na swoją zdolność koalicyjną i wciągnięcie do współpracy Konfederacji. Ta chce stanowiska marszałka Sejmu. To jest pierwsza strona dzisiejszej Gazety Polskiej, a z kolei w Rzeczpospolitej kłopotliwa cisza. I sondaż to dwie najważniejsze informacje. Sondaż poparcia partii politycznych. Z tego sondażu z kolei wynika, że to opozycja będzie miała większość w Sejmie. Oczywiście PiS wygra wybory 33,5. Drugie miejsce Koalicja Obywatelska 28. Ale z całego sondażu wynika, że większość będzie miała opozycja. To jest ten zakręt, o którym mówi premier Mateusz Morawiecki, ale generalnie rzecz biorąc, no, PiS upartyjniło gospodarkę. No jest taki tytuł. W tego generała uwierzył Mariusz Błaszczak. To z kolei o nowym generale i szefie polskiego wojska, ale stonowana, tak bym nazwał, okładka dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pierwsza strona naszego dziennika. Atak na wojsko. Opozycja nie ma skrupułów. Cynicznie wykorzystuje zmiany kadrowe na najwyższych stanowiskach polskiej armii do brudnej gry politycznej. Cytat z Donalda Tuska dziś w poranku był.
A wyborcza się zajmuje nie wyborami. To był pogrom, czyli Izrael, i bunt w muzyce wciąż żyje, czyli okładka o kulturze i o pani, która się buntuje w muzyce.
I to jest ciekawe. Jest ciekawe, to mnie zdziwiło, ale jedną informację w Gazecie Wyborczej znalazłem, że 2 miliony egzemplarzy broszurki na temat afery wizowej zostało wydrukowane i te 2 miliony egzemplarzy zostanie rozdane poza wielkimi miastami, czyli rozumiem pojedzie na Podkarpacie, Lubelszczyznę, wschodnie tereny Polski po to, żeby tam przekonywać wyborców PiS-u, że na PiS nie warto głosować.
Lat temu 4 Gazeta Wyborcza inną broszurkę, a też swoją gazetę rozdawała na prowincji. Niewiele to przyniosło efektu, więc nie wiem, jaki będzie efekt w tych wyborach, ale widać, że są wolne media. Wyborcza w ogóle miała ciekawą kampanię, bo pani Kublik pisała, że na Podlasiu nie ma naszych banerów, myśląc o banerach Koalicji Obywatelskiej, a z drugiej strony jeszcze jakiś był smaczny tytuł wyborczej, tak jakby już gazeta faktycznie się spozycjonowała, no to ale takie nie, mamy świat mediów.
To są niezależne media, o których mówił premier Donald Tusk. Ja wybrałem piosenkę. Dobrze. Wybrałem piosenkę Golców, San Francisco, Ściernisko, San Francisco, a wybrałem ją dlatego, że na początku lat 90., kiedy powstawała ta piosenka, jednak wyobrażenie i energia w Polsce była bardzo pozytywna i wiara w tą budowę Polski, nie zakrętów, tylko w budowę niezależnych. Nie kto od tego, kto wygrywał, ale było coś takiego w tej piosence, co motywowało do uśmiechu i motywowało do tego, do tej wiary, że Polska będzie piękna. No to Golec. Kaczka Wnet, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie, tygodnika Gazeta Polska i Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od tego, co się wydarzyło w ostatnich godzinach. Politycy jeżdżą po Polsce. Donald Tusk zapowiada, że PiS szykuje zamach stanu i siłowe przejęcie władzy. To jest narracja Donalda Tuska na ostatnią prostą wyborów. O co mu chodzi?
No to taka powtórka z rozrywki, bo w 92 roku, jak razem z agentami obalał rząd Jana Olszewskiego, to właśnie tam było, że już wojska wyszły, że lasy płoną. No Donald Tusk liczy, że po 31 latach to ludzie zapomnieli, jak wtedy strasznie oszukali ludzi i uda się może kogoś tam nastraszyć. Natomiast nie, tylko nie wiem, po co organizować wybory do zamachu stanu, no bo to można od razu ten zamach stanu, można odwołać wybory, prawda, i wtedy już nie ma potrzeby. To są takie rozpaczliwe gesty człowieka, który no, ostatnio się potknął. Znaczy, po pierwsze nie wyszła mu debata, po drugie ten taki kolorowy, malinowy pucz wojskowych, no, zamiast uderzyć w PiS, zdaje się, coraz bardziej uderza w samego Tuska, bo źle to rozegrał, tak? Gdyby udawał dziurę w powietrzu i patrzył, jak tam PiS się tłumaczy z tego, że dwóch generałów, których zresztą Tusk wcześniej bardzo mocno popierał, podaje się do dymisji, no to mógłby coś na tym zyskać, no ale przelicytował, tak? Po pierwsze wziął bardzo ostre wypowiedzi jego i jego współpracowników, po drugie no, mówił o jakichś 10 wysokich oficerach, którzy mieli się podać do dymisji. A chodziło o 10 pracowników, którzy w ostatnich tygodniach odeszli na emeryturę i tak dalej, i tak dalej. No więc to wszystko spowodowało, że on ma poważny kłopot i zamiast no, udawać przynajmniej polityka, który ceni swoje słowo, to dorzuca do kotła.
Do tego jeszcze jest pytanie o to odejście wojskowych. To może zaszkodzić partii rządzącej na końcówce kampanii wyborczej?
No to miało zaszkodzić, tylko że zostało fatalnie rozegrane. Rzeczywiście ta dymisja miała uderzyć w tą narrację PiS-u, że bezpieczeństwo jest kluczowe. W ogóle same hasło kampanii dotyczy bezpieczeństwa. Tyle tylko, że prezydent z premierem, ministrem obrony błyskawicznie posprzątali. Wykazali się sprawnością. Odejście wojskowych w sytuacji tego, co się dzieje w tej chwili w Izraelu i wojny na Ukrainie, zostało odebrane niesmacznie w samym wojsku. Ja rozmawiałem z kilkoma oficerami czy ludźmi związanymi z wojskiem. No to oni mówią, że mają różne poglądy, popierają różnych ludzi, ale że wojskowy się tak po prostu nie zachowuje. I gdyby jeszcze nie udział bardzo aktywny polityków w tej awanturze, no to by może skończyło się tylko na krytyce tych dwóch generałów. Natomiast no to, że ci generałowie już wcześniej byli zachęcani do jakiegoś rodzaju buntu przez Tuska przy okazji tej rakiety, która zresztą sami przepuścili, a potem nie mogli znaleźć. A teraz próbowano z tego rozkręcić awanturę polityczną. No to jest odbierane w ten sposób. No, jest poważna sytuacja. Dwóch generałów wysokich zachowało się lekko niepoważnie, czy wziął udział w jakiejś grze politycznej. Zresztą mam wrażenie, że w ich przypadku to był konkret, no bo oni mieli odejść ze swoich stanowisk za parę miesięcy i przyspieszyli te dymisje, żeby pewnie ich odzyskać te stanowiska albo odzyskać coś ważnego w wojsku. A Donald Tusk zamiast wykazać się, że jest mężem stanu, wzywać do spokoju albo nie włączać się w tą awanturę, no to dorzuca do kotła albo wręcz za nią stoi.
To jest też taka analiza, że może to wczorajsze wystąpienie nie jest przypadkowe i jeszcze wcześniejsze, kiedy Donald Tusk anonsował, że tych dymisji jest więcej, tak jakby to trochę przynajmniej medialnie kierował przekazem.
No teraz będą szukać jakiegoś pracownika administracyjnego, który może odszedł na emeryturę, może się pokłócił, może że znalazł lepszą pracę i będą mówili, że to z powodów politycznych. No. No, tylko ta gra jest niesmacznie odbierana, no bo to jest taka próba rozkręcania afery w wojsku w czasie, kiedy tam naprawdę powinna być stabilność.
Przede mną na stole aktualny numer tygodnika Gazeta Polska, felieton wstępny, 3 dni dla Polski. Co w tych 3 dniach powinno się stać i co powinni robić politycy i wyborcy przez te 3 dni do wyborów, jakie nam zostały?
To oczywiście zależy od nastawienia, no ale jeśli ktoś chce, żeby Polska nie weszła w taki okres silnej niestabilności, który się będzie wiązał po pierwsze z możliwością przejęcia rządów przez kilkanaście partii o bardzo różnych poglądach, których łączy jednak jedno, to znaczy uległość wobec obcych stolic, szczególnie Berlina, a wcześniej Moskwy, no to powinien spędzić ten czas na rozmowach z bliskimi, z ludźmi, na których on może wpłynąć, żeby zachęcić ich do głosowania i głosowania tak jak trzeba. No jeżeli ktoś nie uważa, że to jest zagrożenie, no to niech robi co chce, tak? Natomiast no, ja to zagrożenie widzę. To znaczy ja widzę możliwość wejścia Polski w bardzo niestabilnym świecie, bo w okres wielkiej niestabilności politycznej, no, która może się różnie skończyć. No, i muszę przyznać, że ja wiedziałem o tych planach obrony na Wiśle bez dokumentów, bo mieliśmy takie analizy wojskowych po likwidacji jednostek, że Polski się nie da inaczej bronić. Ale kiedy to zobaczyłem, to do mnie dotarło, co nam chciano zrobić. To znaczy rzeczywiście pogodzono się z możliwym podziałem Polski i masakrą w razie wybuchu wojny. A tą wojnę Rosjanie szykowali. Myśmy mieli kupę szczęścia, bo bunt na Ukrainie po prostu przekierował wysiłek rosyjskiej armii i rosyjskich służb na Ukrainę. Ale no byliśmy o włos i żadna wielka wojna by z tego nie wyniknęła, tylko to Polska byłaby rozdarta. Rosjanie ćwiczyli atak nie na Ukrainę, tylko na Polskę. Dlatego oni nie mieli w ogóle wariantów poważnej wojny na Ukrainie, bo cała armia ćwiczyła od lat wejście do Polski.
Nie wiem, czy groziła nam wojna, bo w końcu była taka głęboka dosyć współpraca między polskimi służbami specjalnymi a FSB. Dokumenty pokazał w filmie Reset redaktor Brachoń, więc to jest coś, co powinno zdominować naszą wyobraźnię w czasie tej kampanii.
To proszę pamiętać, że w XVIII wieku, kiedy Rosjanie podobnie się panoszyli na dworze polskim i mieli wejście w różne miejsca, no też to nie była wielka wojna, bo niestety nie było czym się bronić. Generalnie zdobyli Polskę w znacznej mierze przy pomocy zdrady. I oni liczyli na podobny scenariusz, to znaczy, że oni Polskę tak bardzo odsuną od NATO i tak bardzo rozbroją, że wejdą tu jak masło. W 2009 roku przygotowano i przeprowadzono przez Sejm ustawę, która umożliwiała wyjście z organizacji międzynarodowych zwykłą większością. Dlaczego to było takie ważne? Ponieważ wcześniej obowiązywała większość konstytucyjna. Trzeba było głosować tak jak przy zmianie konstytucji, czy jak ratyfikacji innych traktatów międzynarodowych. Natomiast z inicjatywy Bronisława Komorowskiego, też było po tragedii smoleńskiej, przegłosowano ustawę. Nie wiadomo po co, bo mieliśmy przecież tylko 2 wielkie organizacje międzynarodowe, Unię Europejską i NATO, która obniżała ten próg do poziomu zwykłej większości. I ustawa już wcześniej była planowana, ale póki żył Lech Kaczyński, nie wprowadzono pod obrady Sejmu. Dopiero po śmierci Lecha Kaczyńskiego i w okolicach wizyty Ławrowa ta ustawa błyskawicznie została przegłosowana. Pytanie po co? Tak? Do czego ta ustawa miała służyć? Ona nie miała innego celu niż wyrwanie Polski ze struktur Zachodu. Bo tylko do tego mogła, i tam wyraźnie jest mowa o wyjściu z organizacji, nie wyjściu, tylko wyjściu, tak, obniżenie tego progu. Więc szykowano jeszcze i to, a łącząc to z rozbrojeniem armii do linii Wisły i generalnie rozbrojeniem armii, łącząc z penetracją rosyjskich służb, no to mamy pewny scenariusz, co się miało dziać, tylko jest z niego aż trudno uwierzyć, bo dla nas te historie są odległe. Ona wygląda, 69 rok, rozbiory, to wszystko to jest pamięć historyczna naszych dziadków. Nam się w głowie nie myśli, że mogło do tego dojść, ale proszę mi wierzyć, nawet 23 lutego zeszłego roku Ukraińcom nie przychodziło do głowy, większości Ukraińców, że może być taka otwarta wojna, że może być taki otwarty atak. Oni w to nie wierzyli. Tak jak w 1939 roku, jeszcze w sierpniu czy w lipcu, większość Polaków nie wierzyła w otwartą wojnę z Niemcami.
A teraz mamy dwie otwarte wojny na Bliskim Wschodzie, a drugą tuż u naszej granicy na Ukrainie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że Polska stoi na zakręcie. W zasadzie jaka będzie waga tych wyborów, które przed nami 15 października? Czy ta kampania podała nam dokładnie podział między czym a czym głosujemy? Czy są tylko dwie drogi, czy może wybór jest szerszy?
Jeżeli chodzi o PiS, to on dosyć ostro zarysował granicę. Przesuwamy obronę Polski z linii Wisły do granic Polski na wschodzie. I bronimy całej Polski, bronimy każdego obywatela, a suwerenne decyzje zapadają w Warszawie. To można powiedzieć, to jest ta wyraźna część, którą zarysowano w tej kampanii. Po drugiej stronie mamy Mgławicę, tak? Mamy Tuska, który no, zobowiązał się praktycznie do tego, że będzie wykonywał polecenia Brukseli, zniesie weto. Tak? Zniesienie weta oznacza to, że Polska traci możliwość przeciwstawienia się Brukseli, jeżeli chodzi o narzucanie nam zewnętrznych i wewnętrznych rozwiązań. Na przykład mamy znieść pomysł tarczy antyrakietowej i kopuły obronnej, którą budujemy z Amerykanami. Mamy budować tak zwaną tarczę europejską, tylko jej problem polega na tym, że jej nie ma. Czyli wstrzymujemy budowę obrony przeciwlotniczej Polski. To taki jeden ze szczegółów. No, widzieli państwo stosunek do WOT-u, nawet teraz, tak, po tym wszystkim. Czyli likwidacja WOT-u albo marginalizacja, czyli pozbawienie Polski granic tych oddziałów, które mają stawić pierwszy opór w razie ataku. No takich rzeczy możemy wymienić bardzo dużo, czyli pójście na ogromną niepewność, na ogromne niebezpieczeństwo.
Patrzę na pierwszą stronę Gazety Polskiej codziennie. PiS bije się o samodzielną większość. Czy ta bitwa dla PiS-u może być wygrana?
No to proszę zwrócić uwagę, że jak ktoś mówi, że któraś ze stron ma stabilną większość sondażu, to mówi o przewadze kilku mandatów. Te kilka mandatów też jest różnie rozłożonych. Ja takie wyliczenie na swoim Twitterze zrobiłem i w komentarzu, że na przykład 1% oddany na PiS to daje 5,5 mandatu, 1% oddany na Konfederację oddaje 3,8 mandatu, czyli prawie dwa mandaty różnicy. Jeśli PiS dostanie na przykład 1-2% więcej, ma stabilną większość. Tak? To jest tylko kwestia 2% w stosunku do średniej sondaży. Do średniej. Tam niektóre sondaże dają mu tą większość, ale w większości sondaży PiS rządzi tylko z Konfederacją. No więc to dosłownie wszystko się rozegra. Czasem może do gry w 0,5% wchodzić.
Będziemy czekać na godzinę 21 w niedzielę. Bardzo serdecznie dziękujemy za
rozmowę. O 21 się nic nie dowiemy, ja przepraszam, ale moim zdaniem exit poll nie dadzą nam tego. Będziemy czekać na ostateczne wyniki i zobaczycie, że tak będzie. Te różnice będą niezbyt duże.
A będziemy czekać dłużej, bo inna jest procedura liczenia. Teraz każdy głos musi cała komisja zobaczyć, stąd i możliwości fałszerstw będą mniejsze, co też może co niektórych smucić, no ale tak PiS zmienił ordynację wyborczą, więc te oficjalne wyniki będą kilka godzin, może kilkanaście godzin później, ale będą lepiej policzone. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej i Telewizji Republika, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Refleksje na ostatniej prostej wyborczej, godzina 7:41. Jeden nam się zrobiła na zegarach.
Jest zespół Mysłowic. Proponuję, żebyśmy posłuchali. To jest taki dobry utwór.
Ale długi.
Ile czasu trwa?
4 minuty.
No to krótsze.
To krótsze. To
Bartosiewicz.
Niech będzie.
bardzo ucieszyłem się, że Edyta Bartosiewicz zaśpiewała dzisiaj w Poranku Wnet. O godzinie 7.45 powinien pojawić się Piotr Witt i Kronika Paryska, ale przenieśliśmy Kronikę Paryską na godzinę po godzinie 8.30, czyli po wywiadzie głównym. A teraz czas przywitać gościa.
A naszym gościem Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki. Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
To zobaczmy, jak wyglądają kampania wyborcza. Pan w tej kampanii nie kandyduje, ale jako wojewoda patrzy pan na stronę urzędniczej na tą kampanię, także jako doktor prawa, jako polityk. Jaka to była kampania?
Wyjątkowo brutalna kampania, która składała się niewątpliwie z dużego ubóstwa retorycznego, a z drugiej strony z bardzo dużego bogactwa kłamstw, przeinaczeń i manipulacji. Bardzo spolaryzowana, bardzo intensywna i myślę, że my, jak i większość słuchaczy, jest w pewnym sensie zmęczona tym, co widzimy, bo jest ta polaryzacja jest wyjątkowo dotkliwa niewątpliwie i to chyba cechuje tę kampanię.
Pan wojewoda jako część administracji państwowej pewno jest wtajemniczony w ten zamach stanu, o którym mówił Donald Tusk wczoraj w Ełku.
Ja myślę, że pan Donald Tusk jest w tym momencie bardzo mocno już odklejony od rzeczywistości. Znajduje się w pewnej bańce informacyjnej i zwraca się do swojego najtwardszego elektoratu. To, co on opowiada w wymiarze ogólnopolskim, patrząc na pewne kryteria debaty publicznej, na pewną rację stanu, jest po prostu niedopuszczalne. Tak? On jest w stanie poświęcić każdą wartość w naszym życiu publicznym, każdą pewien zwyczaj i przyzwoitość demokratycznego państwa i demokratycznego społeczeństwa na ołtarzu swoich głosów. Chociażby miał uzyskać ich tylko 1000 więcej, to jest w stanie powiedzieć rzeczy, które są niedopuszczalne i z tym mieliśmy do czynienia wczoraj.
Opozycja, dokładnie Koalicja Obywatelska, miała dwóch polityków, dwóch tenorów. Drugim był Rafał Trzaskowski, który także jest w trasie. Prezydent Warszawy. Po sąsiedzku urzędujecie, bo wojewoda jest dość blisko i marszałka, i prezydenta. No i jak pan prezydent się sprawuje w tej kampanii?
Znaczy, to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że z jednej strony pan prezydent Trzaskowski był bardzo aktywny w kampanii wyborczej, a zatem nie był aktywny jako prezydent i wielu ma to za złe, w tym ja, dlatego że uważam, że zgodził się w wyborach zostać prezydentem Warszawy i powinien wypełniać tę funkcję i poświęcić się jej w całości, a nie zaś wykonywać ją na pół etatu i biegać po wszystkich miastach Polski, wykonywać pracę jako taki support, bo jak jest główny zespół na koncercie i to jest Donald Tusk, no to zawsze jest jakiś słabszy zespół i tę rolę wypełniał pan Trzaskowski, supportując, występując wcześniej w różnych miastach Polski, będąc tam częściej niż w dzielnicach Warszawy. I to niewątpliwie zasługuje na ocenę negatywną. I tu jakby pan redaktor bardzo życzliwie podszedł do pana Trzaskowskiego, mówiąc, że jest dwóch tenorów. Kiedyś było trzech tenorów. Tutaj nie mówimy o dwóch tenorach, tu mówimy o liderze i o panu Trzaskowskim, który wrzuca tweety do internetu, który siedzi przed ekranem telewizora i uśmiechnięty wpatruje się w Donalda Tuska w czasie debaty w TVP i go chwali. Proszę sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek polityk Prawa i Sprawiedliwości wrzucił takie zdjęcie, gdzie patrzy na Jarosława Kaczyńskiego i uśmiecha się do ekranu i mówi, że wspaniale panu premierowi idzie, byśmy byli oskarżeni o kult jednostki i autorytarną partię. Za to
no,
w drugą stronę
jak
to
pan
możliwe.
Wojewoda ogląda Jarosława Kaczyńskiego w telewizji, chyba się cieszy, że dobrze mówi.
Czyli no oczywiście, ale pokazuje tutaj hipokryzję tej dyskursu publicznego, że z jednej strony mamy kult jednostki w Platformie, Donald Tusk, wielki lider Trzaskowski, który był upatrywany jako ten, który może rzucić mu rękawicę, schował się w kącie i teraz go podziwia na różne sposoby i supportuje. Także nie określiłbym tej kampanii jako dwóch tenorów. Uważam, że głos narzucił Donald Tusk. To zresztą widać, bo proszę zwrócić uwagę. Kiedy on wrócił do Polski, znowu pojawiła się gigantyczna dyskusja na temat kłamstwa w debacie publicznej. Zanim wrócił, kiedy był pan Budka, kiedy był pan Schetyna, oczywiście, że mieliśmy do czynienia z bardzo radykalną debatą publiczną, z wieloma takimi wyjątkowo dynamicznymi starciami politycznymi, ale nie było tyle kłamstwa, nie było kogoś, kto mówi, że miał 500+ w szufladzie, tylko nie zdążył wprowadzić, nie było kogoś, tak jak Tusk powiedział, co jest nieprawdą, nie było kogoś, kto zaprzecza po prostu ewidentnym faktom.
A to może na tle Tuska Rafał Trzaskowski będzie lepszym liderem opozycji, bo chyba się szykuje do tego miejsca.
Nie wiem, wydaje się, że z naszej perspektywy jako obozu Zjednoczonej Prawicy pan Trzaskowski nie byłby złym liderem, bo bo nie słynie z pracowitości, także i to wszyscy wiedzą. Także może w tym sensie nie byłby zły. Trudno mi oceniać. Uważam, że
mamy... A może trudniejsze dla was, bo każdy was spot to jest uderzenie w Tuska, czy prawie każdy.
Nie każdy. Nie
A
każdy.
W Trzaskowskiego trudniej byłoby uderzać. Nie wiem, rządził, czy, nie znaczy, był premierem.
Ja jak przyglądam się prezydenturze pana Trzaskowskiego, czy jego zabieraniu głosu w debacie publicznej, nie mam problemu z krytyką. Uważam, że wykazuje się dość licznymi błędami, a w szczególności no, jest skrajnie lewicowym politykiem, tylko to kamufluje w pewien taki dyplomatyczny sposób w debacie. Także nie myślę, że nie byłoby z tym problemu, ale my nie szukamy dla nich nowego przywództwa. Liczymy na to, że nie będą mieli wpływy na rządy w Polsce.
Jest tak, że wojewoda mazowiecki musi patrzeć na całe województwo. Jedno, po pierwsze największe, ale tym samym też najbardziej zróżnicowane tak na Mazowszu. Tam dookoła PiS ma duże poparcie, ale w Warszawie stracicie jeden, a może i dwa mandaty. Z czego to wynika? Czy jesteście tak słabi w dużych miastach, zwłaszcza w stolicy?
W stolicy faktycznie to poparcie jest w trendzie niekorzystnym dla Prawa i Sprawiedliwości. No to wynika z wielu przyczyn. Niewątpliwie ten elektorat wielkomiejski i pewne, powiedziałbym, zdarzenia z zakresu socjologicznego powodują, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w dużych miastach nie jest tak wysokie jak w innych częściach kraju i tutaj ono jest na poziomie między 25% a 30%, w dużych miastach czasami w niektórych 35%. Jest to dla nas niewątpliwie jako dla formacji politycznej ogromne wyzwanie, ponieważ my w żaden sposób nie chcemy tych miast oddawać, czy nie zajmować się tymi zagadnieniami, które są ważkie. Wręcz odwrotnie, uważamy, że to są kwestie wybitnie istotne. Pan redaktor mówi o zróżnicowaniu województwa mazowieckiego i to jest no jakby taka absolutna prawda, o której często się zapomina, że nasze województwo to w zasadzie są cztery różne województwa, bo mamy Płock, Ciechanów, to jest takie Mazowsze właściwe, ale mamy Radom i ziemię grójecką. One kulturowo, etnograficznie mają niewiele i nawet gospodarczo obecnie niewiele wspólnego z Płockiem. Mamy Siedlce, mamy Ostrołękę, Kurpie, no i mamy samą Warszawę jako metropolię i gminy je otaczające. Zupełnie różne tereny, zupełnie różne wyzwania i pod to też trzeba przygotowywać, nie tylko mówię o propozycjach politycznych, ale w ogóle prowadzenie polityki gospodarczej czy kulturalnej, bo one same ze sobą są bardzo różnorodne te tereny.
No ale sam Plac Bankowy też jest niezwykle różnorodny. Tam jest jeden duży gmach albo kilka gmachów skończących się na jeden kompleks. W jednym siedzi Rafał Trzaskowski w miejscu, w innym miejscu tego kompleksu siedzi pan wojewoda.
Na tym samym piętrze, panie tak, redaktorze, tam dzieli nas prosty korytarz jakieś 50 metrów.
Czasami... Nie jest daleko. A gdzie siedzi trzeci w tej układance, czyli marszałek Struzik?
No, pan marszałek zdaje się siedzi po drugiej stronie Wisły na Pradze i głównie tam,
ma,
tam siedzi, ale...
Nie na placu, bo...
Nie, ale użyczamy mu pomieszczenia pod sejmik, to prawda, tak.
Tam ma swoje zaplecze polityczne. Rano dzisiaj szef, bezpośredni polityczny szef pana Struzika, Władysław Kosiniak-Kamysz, powiedział, że od wyniku PSL-u zależy to, kto będzie rządził w Polsce. No, na Mazowszu ta koalicja ma się dobrze przez wiele, wiele lat. Platformy
to,
i PSL.
To prawda. No, zapomniał chyba, jeżeli powiedział tylko o PSL-u, to tej biednej Hołowni zapomniał, że to jeszcze ma jakieś znaczenie. Niewątpliwie ewidentnie widać, że politycy tej formacji, tej tak zwanej trzeciej drogi, bardzo starają się obecnie wejść do Sejmu, bo ich poparcie jest na granicy błędu statystycznego.
Chyba już nie. Rośnie. Jak się patrzy, nie wiem, jak często pan wojewoda chodzi, pewnie często ulicami Warszawy, to coraz częściej się spotyka takie zdanie, a może Hołownia, a może trzecia droga.
No mnie to szczęśliwie tego rodzaju rozmowy omijają osoby, które tak mówią, bo uważam, że to jest bardzo złe rozwiązanie, głosowanie na tak zwaną trzecią drogę. Zresztą w filozofii polityki też istniały różne koncepcje trzeciej drogi, one nigdy nic nie oznaczały, bo jak to można nawet odwołać się do Starego Testamentu i do Mojżesza, bądźcie gorący, bądźcie zimni, ale nigdy nie bądźcie letni. Właśnie trzecia droga to jest takie letnie rozwiązanie. W sumie nie wiadomo, co to jest, nie wiadomo, jaki mają program. Najprawdopodobniej będą mieli taki program, jak Donald Tusk by im narzucił przy odpowiedniej liczbie mandatów w Sejmie i bardzo bym zniechęcał do głosowania na tę formację. Ale ci, którzy mówią w tym momencie, że od głosowania na trzecią drogę bardzo wiele zależy, tak, bardzo wiele zależy i dlatego nie należy na nią głosować. I powiem odwrotnie niż ten lider PSL-u.
Trochę zmienię temat, bo pewno pan wojewoda z racji pełnionej funkcji obserwował marsz Donalda Tuska i pewno ma informacje z pierwszej ręki. To w końcu było tam 1 000 000 osób, 500 000, 100 000.
Nie, miliona osób na pewno nie
a
było.
A ile było? Jaką pan dostał raport policyjny?
Ja nie dostaję akurat raportu policyjnego z, takiego. Pan panie, bo żadne przepis prawa tego nie przewiduje, żebym dostawał taki... Ja oczywiście rozmawiałem z panem generałem na ten temat i faktycznie, no tutaj możemy mówić o szacunkach między 300 tysięcy a 400 tysięcy, trudno bardzo dokładnie oszacować. Ale na pewno nie było tam miliona ludzi. Ale przecież to tak jak z debatą. Wiemy, że Platforma powiedziała, że nazwała ten marsz miliona po to, że on już miał być miliona, niezależnie ile osób przyjdzie. I tak samo było z debatą. Już wiedzieli w rano, w poniedziałek, że Donald Tusk wygrał i reszta nie miała znaczenia, więc możemy o tym w ten sposób dyskutować. Widzimy,
ale
zresztą
to też
w sondażach,
dużo, 400 tysięcy, 300
to nie
dużo.
Jest, ja właśnie powiem odwrotnie, nie jest dużo. Jeżeli popatrzymy na liczbę mieszkańców Warszawy i że tutaj, jak sami panowie redaktorzy wskazali, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej jest bardzo wysokie, to wystarczy zmobilizować ludzi, żeby wyszli z bloków i przyjechali tramwajem czy metrem do centrum Warszawy. To jest zupełnie co innego niż zorganizować na przykład Marsz Niepodległości, do którego Polacy ze wszystkich województw muszą przyjechać, zorganizować się i wykazać się ogromną determinacją, żeby to zrobić. Tu wystarczy wyjść z domu. Zatem to 400 tysięcy to nadal jest mało, bo wydaje się, że nie udało się zmobilizować całego elektoratu warszawskiej
koalicji. A co było
koalicji
najważniejszym momentem i punktem w tej kampanii wyborczej?
Co było najważniejszym momentem i punktem w tej kampanii wyborczej? Tu mnie pan redaktor zaskoczył, bo ja się nad konkretnym punktem nie zastanawiałem. To myślę, że nie było takiego po prostu jednego wydarzenia przełomowego. Nie było czegoś takiego, co sprawiło, że świat się, kampania się zatrzymała, że wszyscy nabrali oddech. Ona była cały czas i od roku, weźmy tak naprawdę, od roku ona była rozpędzona, bardzo dynamiczna i nie, wydaje mi się, że nie było takiego jednego momentu.
Ale może to było referendum, może to był marsz 4 czerwca, bo może marsz 1 października.
To są takie, nie, to nie są momenty przełomowe, to są po prostu kolejne rozdziały w tej podrozdziały w tej noweli. Niewątpliwie bardzo ważne, zarówno marsz czerwcowy był istotny, bo pierwszy raz opozycja się w pewien sposób zgromadziła, a Tusk upokorzył innych liderów opozycji. To było bardzo istotne, no bo pan Czarzasty czy Hołownia tłumaczący się, no liderzy, którzy chcą być premierami Rzeczpospolitej, ja mówię, że nie byli w stanie dostać się na jakiś podest, no to z punktu widzenia wyborcy, no jest to kompromitujące, więc Tusk ich wtedy upokorzył i to było istotne i spowodowało zmiany w relacji Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, jak i wewnątrz samej opozycji. Jeżeli chodzi o referendum, tak, to jest fundamentalna kwestia i bardzo istotnie wpływa na całe wybory, ale też na całą naszą debatę na temat przyszłości Polski, bo referendum dotyczy kwestii, które daleko wykraczają poza horyzont jednej kadencji.
Mam wrażenie, że takim punktem przełomowym miała być dymisja generałów.
Och, to jest smutne zdarzenie. Nie do końca dla mnie zrozumiałe, ja nie znam kuluarów tego zdarzenia, ale jako obserwator taki zewnętrzny, jako wojewoda, mogę powiedzieć, że to jest niedopuszczalne. Jeżeli odczuwali potrzebę złożenia rezygnacji z jakichś powodów, powinni to zrobić 16 października.
Ale myśli pan, że w tym był scenariusz polityczny, czy nie?
No, wydaje mi się, że tak, bo nikt dojrzały, doświadczony publicznie, wykształcony, nie mógłby sobie nie zdawać sprawy, że tego rodzaju dymisje nie zakłócą kampanii wyborczej, więc to wygląda jak celowe, po prostu taki event wyborczy, takie wydarzenie. To bardzo, no bardzo smutne, bo to jest, wszyscy pamiętamy, wiemy, że od 20 lat praktycznie, jeżeli chodzi o wojsko, poza różnymi dyskusjami na temat kwestii merytorycznych czy kadrowych, ale nie było napięć pomiędzy cywilnym nadzorem nad wojskiem, a generałami czy korpusem oficerskim. Wszyscy pamiętamy, że ostatnim takim zdarzeniem to był chyba obiad Drawski, kiedy tak naprawdę się na tym koncentrowaliśmy. A to wydarzenie naprawdę buduje pewien precedens, bo teraz znowu na Akademii Sztuki Wojennej należy wykładać oficerom, że nie wolno angażować się w politykę. Czyli trzeba im wytłumaczyć, że ten, który był ich pierwszym żołnierzem i generał, który był jednym z najważniejszych generałów w Polsce, drugi, postąpili źle i należy tłumaczyć, że nie wolno tak robić. Bo przecież teraz oczywiście jest ekscytacja wśród dziennikarzy TVN-u, jest ekscytacja w Koalicji Obywatelskiej, ale niech oni pomyślą, że jak z punktu widzenia racji stanu, kiedykolwiek oni by rządzili i 4-5 dni przed końcem ich kadencji dwóch generałów by złożyło dymisję, to też by było niedobre, prawda? Też i tak patrząc powyżej tych partykularnych podziałów należy bardzo krytycznie ocenić i bardzo zawiedli. Ja miałem, nie umiem ocenić kunsztu wojskowego generała Andrzejczaka, ale słuchałem jego różnych wypowiedzi do żołnierzy, takich bardzo też koncentrujących się na morale, na moralności, na samorozwoju, i to były ciekawe wypowiedzi. Ceniłem w tym wymiarze tego człowieka, no ale to, co zrobił, absolutnie przekreśla go jako polskiego generała. Był generałem pięciogwiazdkowym, jedynym, z tego co wiem.
Powiedział Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki. Nie kandyduje pan do Sejmu i do Senatu. Dlaczego?
Zgadza się, nie kandyduje.
No, 35 lat, to już cenzus wieku jest dawno spełniony.
Tak, no progi różne.
Łukasz jeszcze nie może.
Ja też niestety już mogę, albo na szczęście, ale nie wybieram się, albo nie jestem politykiem, a pan wojewoda jest politykiem.
Jestem politykiem, ale
wykluczono
panowie,
pana?
Myślę, że nie, tak nie było. Dlaczego, ale panowie tak redaktorzy, proszę zwrócić uwagę, że ja objąłem szacowny urząd wojewody mazowieckiego w kwietniu tego roku. To jest bardzo wymagające zadanie. Jestem jednym z chyba najmłodszym wojewodą obecnie w Polsce i musiałem bardzo wiele rzeczy zrobić, przygotować, zadbać o bardzo wiele polityk na terenie województwa, i to było bardzo duże wyzwanie. Wcześniej, będąc wojewodą łódzkim, zajmowałem się innymi kwestiami i myślę, że to by było jeszcze, pan redaktor by mi naprawdę bardzo wymagającą przyszłość wieszczył, żeby kiedy wskoczyłem do rozpędzonego pociągu pół roku przed wyborami, musząc zarządzać największym, najbogatszym i najludniejszym województwem w Polsce, jeszcze doskoczyć do kandydowania, to by było chyba troszeczkę za dużo.
A to mówił Tobiasz Bocheński, wojewoda mazowiecki. Kto wybory wygra?
Prawo i Sprawiedliwość.
Samodzielna większość?
Mam bardzo dużą nadzieję, że tak będzie.
A jeżeli nie?
A jeżeli nie, to zobaczymy, ale myślę, że kunszt polityczny Jarosława Kaczyńskiego nas wszystkich zdumi.
Zobaczymy, czy będziemy zdumieni teraz.
A teraz w wiadomości Jakub Dusza, który jest przyzwyczajony do tego, że pociągi podwarszawskie się spóźniają i sam idzie taką koleją, albo właściwie my go na tory takie wpuszczamy. Jest godzina 8:01, a właściwie 8:02. Najwyższa pora na wiadomości.
Dobry 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Ostatnie dni kampanii. Politycy grożą i straszą przeciwnikami. NATO pomoże Finlandii i Estonii. Uszkodzony gazociąg na Bałtyku oraz Iran i Arabia Saudyjska rozmawiają w sprawie kryzysu izraelsko-palestyńskiego. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w NET. Tusk wykorzystuje zmiany w wojsku do destabilizacji armii, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński na spotkaniu w Krakowie. Donald Tusk z kolei na spotkaniu wyborczym w Ełku mówił o planach użycia wojska przez obecnie rządzących w razie przegranych wyborów.
Mamy nadzieję, że ta władza do tego się nie posunie. Ale chcę wam powiedzieć, że na niecałe 100 godzin przed wyborami, i nie tylko my, także polscy generałowie, że my się zastanawiamy, czy oni, jak przegrają wybory, czy oni nie użyją siły.
Premier Mateusz Morawiecki w Ełku mówił o tym, co grozi Polsce, gdyby do władzy wróciła opozycja.
Platforma Obywatelska ustami swoich posłów również szkaluje dobre imię Jana Pawła II. Co oni mają wspólnego ze sobą poza jednym? Wrócić do władzy i kraść, niszczyć, podać rękę Putinowi.
Mówił premier Mateusz Morawiecki. Odejście generałów Andrzejczaka i Piotrowskiego w momencie wojny na Ukrainie i tego, co dzieje się w Izraelu, zostało odebrane niesmacznie w samym wojsku, mówił w Poranku Wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
Ja rozmawiałem z kilkoma oficerami czy ludźmi związanymi z wojskiem, no to oni mówią, że mają różne poglądy, popierają różnych ludzi, ale że wojskowy się tak po prostu nie zachowuje. Gdyby jeszcze nie udział bardzo aktywny polityków w tej awanturze, no to by może skończyło się tylko na krytyce tych dwóch generałów. Natomiast no to, że wcześniej byli zachęcani do jakiegoś rodzaju buntu przez Tuska przy okazji tej rakiety, która zresztą sami przepuścili.
Mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. NATO może pomóc Finlandii i Estonii w dochodzeniu w sprawie uszkodzonego gazociągu poprowadzonego pod dnie Bałtyku, łączącego oba kraje. Wszelkie wsparcie zadeklarował sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Naprawa gazociągu łączącego Finlandię z Estonią potrwa co najmniej 5 miesięcy. Zakłóci to dostawy gazu ziemnego w okresie zimowym do Finlandii. Wczoraj jej władze poinformowały o wycieku, który spowodował przerwę w działaniu gazociągu Baltic Connector. Awaria była spowodowana działaniem zewnętrznym, choć jak dodał fiński rząd, jest mało prawdopodobne, by użyto materiałów wybuchowych. Prezydent Iranu Ibrahim Raisi i książę koronny Arabii Saudyjskiej Muhammad bin Salman rozmawiali przez telefon na temat konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną. To pierwsza rozmowa pomiędzy obydwoma krajami po wznowieniu stosunków dyplomatycznych po porozumieniu wynegocjowanym przez Chiny. Jak podały irańskie media państwowe, rozmowy dotyczyły konieczności zakończenia zbrodni wojennych popełnianych na ludności Palestyny. Z kolei Państwowa Saudyjska Agencja Informacyjna SPA poinformowała, że władze Arabii Saudyjskiej dokładają wszelkich starań, aby poprzez kontakt ze wszystkimi organizacjami na świecie i w regionie starać się powstrzymać eskalację. Saudyjski władca dodał, że niedopuszczalne jest atakowanie ludności cywilnej. Z kolei w Brukseli drugi dzień spotkania ministrów obrony krajów NATO. Atak Hamasu ma być jednym z tematów. Zaplanowano m.in. łączenie z szefem MON Izraela. Wczoraj w kwaterze głównej był także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który usłyszał od sojuszników deklaracje dotyczące zwiększenia pomocy wojskowej. Wzmocnienie obrony powietrznej to priorytet, mówił po spotkaniu prezydent Ukrainy. Wczoraj wiele padło zapewnień, że atak Hamasu na Izrael nie oznacza, że uwaga Zachodu całkowicie zostanie przekierowana na Bliski Wschód. Szef Pentagonu Lloyd Austin zapewniał, że USA są w stanie poradzić sobie z kryzysami w kilku miejscach jednocześnie. Nie możemy sobie pozwolić na wybór tylko jednego zagrożenia. Szef NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że sojusz również ma potencjał i siłę, aby jednocześnie stawić czoła różnym wyzwaniom. W Tel Awiwie nie będzie obwodu głosowania w nadchodzących wyborach parlamentarnych, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na stronie resortu opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego głosowania za granicą. Wyborcy ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania nr 125 w Tel Awiwie do dziś mają możliwość złożenia wniosku o zmianę miejsca głosowania, aby zagłosować je w kraju. MSZ przypomina, że do dziś można także wystąpić o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia głosowanie w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Po południu na północy możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 13 stopni w Białymstoku, 15 w Szczecinie, 17 w Bydgoszczy, 18 w centrum, 21 w Lublinie i Wrocławiu, 23 stopnie w Krakowie.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Już dziś o godzinie 20.45 Wyspy Owcze Polska mecz w ramach eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Wczoraj nasi reprezentanci bezpiecznie wylądowali w Torszwan na Wyspach Owczych. Pogoda jest bardzo brzydka, wieje, pada deszcz, ale jak powiedzieli zawodnicy, to nie pogoda, gra, my mamy swój plan na ten mecz. Ma także Michał Probierz. Przypuszczalny skład, jaki podają różne media, to Wojciech Szczęsny w bramce, dalej Paweł Wszołek, Patryk Peda, Jakub Kiwior i Przemysław Frankowski. Linia pomocy Sebastian Szymański, Damian Szymański, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński i dwóch napastników Karol Świderski i Arkadiusz Milik. Debiut Michała Probierza, a my czekamy od 26 lat na wygraną w debiucie kolejnego selekcjonera. Ostatnim, który wygrał, był w 97 roku Janusz Wójcik, już nieżyjący selekcjoner, który wtedy wygrał 1-0 z Węgrami. Później kolejni selekcjonerzy, Leo Benhaker, Franciszek Smuda, a nawet Adam Nawałka, przegrywali swoje mecze. Nawałka 0-2 ze Słowacją. A więc czekamy, żeby to był debiut udany, zwycięski, bo tylko taki scenariusz jest przewidywany na mecz z Wyspami Owczymi, by później już w niedzielę przystąpić do meczu z Mołdawią. Dziś także bardzo ciekawy pojedynek na szczycie naszej grupy kwalifikacyjnej do Mistrzostw Europy. Czesi zagrają z Albanią. Tymczasem o godzinie 9:00 a więc już za niecałą godzinę w dalekim Szanghaju Hubert Hurkacz rozegra swój mecz w ćwierćfinale turnieju ATP, a jego rywalem będzie Węgier Marushan. Natomiast bardzo duża sensacja w 1/8 tego samego turnieju. Grigori Dimitrov, Bułgar, wyeliminował Carlosa Alcaraza po trzysetowym boju, a swego czasu Marushan, a więc rywal Hurkacza, także wygrał z Alcarazem. Było to podczas turnieju w Rzymie. Jeszcze jedna informacja piłkarska dotycząca naszej ekstraklasy. Kazimierz Moskal nie jest już trenerem Łódzkiego Klubu Sportowego. Został zwolniony po tym, jak ŁKS przegrał w lidze 8 meczów. Jest ostatni w ligowej tabeli. Kazimierz Moskal dwukrotnie pracował z Łódzkim Klubem Sportowym. Ostatnio wprowadził go do ekstraklasy, ale rzeczywiście kibice spod tych biało-czerwono-białych barw wymagają i chyba chcą innej gry swoich podopiecznych, swoich pupili. Teraz to wszystko. My oczywiście chcemy zwycięstwa z Wyspami Owczymi. Do tego meczu będziemy wracać także po godzinie 9. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Myślisz, że jesień to czas refleksji?
Oczywiście. Ja to mam taką refleksję, że jesienią jest czas na milion.
Nowość. Zdrabka czas na milion. Wygraj nawet milion złotych. Do kupienia w punktach Lotto.
Po reklamie.
Jest godzina 8.10, zaczynamy drugą godzinę poranka. Gościem z wnet niedługo będzie Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, a my teraz posłuchamy zespołu Myslowic. Myslowic. wynikało, że Krzysztof Bosak jedzie teraz taksówką. To połączenie, mam nadzieję, że za chwilę będzie aktualne. To zrobimy krótki przegląd prasy. W takim razie to był pogrom, tytuł z Gazety Wyborczej. Po bestialskich atakach Hamasu na Izrael, w których zginęło 1300 osób, wśród nich małe dzieci, mordowane w domach, Izrael bombarduje Strefę Gazy i szykuje ofensywę lądową. Obrońcy praw człowieka proszą: nie każcie palestyńskich cywilów. Zobaczymy za chwilę, co portale internetowe mówią na temat tego, co dziś się dzieje w Strefie Gazy. Gazeta Polska Codziennie, tytuł już zacytowałem, że PiS bije się o większość, agenci biorą się za łby. Konrad Wysocki pisze: sytuacja w najbliższym otoczeniu Aleksandra Łukaszenki gęstnieje z miesiąca na miesiąc. Tym razem do gardy skoczyli sobie funkcjonariusze Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego KGB oraz Centrum Informacyjno-Analitycznego. Poszło o to, że ci drudzy zaczęli podbierać kagibistom sprawy związane m.in. z fikcyjnymi firmami i ze ściąganiem haraczy od nieprzyjaznych przedsiębiorstw. Agentura poczuła się urażona i wściekła zarazem, bo zaczęła tracić dodatkowe źródła dochodu, m.in. w postaci łapówek. Padło wiele oskarżeń, a nawet doszło do wzajemnych aresztowań. Konflikt eskalował na tyle, że w pewnym momencie KGB i Centrum Analityczne skupiły się tylko na wzajemnej wojnie, a nie na realizowaniu rozkazów Łukaszenki. Fakt ten mocno zdenerwował dyktatora, który wkroczył do akcji. O tym, jak Białoruś i co na Białorusi piszą o polskich wyborach, wczoraj bardzo ciekawie opowiadała Olga Siemaszko w studiu, w białoruskim studiu o godzinie 9:10. W każdą środę jest takie białoruskie studio w Radiu Wnet. Można posłuchać na naszej stronie wnet.fm, bo to rzeczywiście są i Polacy, którzy występują w roli głównej, którzy znaleźli azyl właśnie w Mińsku czy na Białorusi. Opowiadają o tym, jak dobrzy są jedni, a jak źli są drudzy. Kto jest dobry według propagandy Łukaszenki, mogą się państwo domyślić. Kto jest zły, również. Partia, patrzę na premiera Mateusza Morawieckiego, który jest i komentarz Marcina Wolskiego. Morawiecki, Pinokio, znak zapytania. Pomysł raczej dziwny. Pinokio to bohater przecież pozytywny. Najpierw z drewna, lecz widzi całe społeczeństwo. Jak mozolnie się wybił, był na człowieczeństwo. Mimo że go zwodziły przeróżne huncwoty, ryże lisy gnębiły, kradły tłuste koty, a unijny wieloryb chciał pokonać go nagle, nie skapitulował, stanął kością w gardle. Co do nosa, to przykład kompletnego draństwa, kiedy kłamstwo zarzucać chcą mistrzowie kłamstwa. Przeto mogę zakrzyknąć w krąg na cały blok ja, niech szczezną szydercy. Ja kocham Pinokia, napisał Marcin Wolski. A teraz co, gotowi jesteśmy?
Gotowi jesteśmy. Po tej fraszce jesteśmy gotowi na wszystko. Godzina 8:18, czas na gościa poranka Wnet.
Kto tam? Zapraszam na wywiad Wnet.
A gościem poranka Wnet Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Tylko jedno spostrzeżenie. Elegancko zapięty w pasy w samochodzie Krzysztof Bosak, podążający na kolejne spotkanie z wyborcami.
Jadę do Sejmu akurat z redakcji wirtualnej Polski, gdzie skończyłem wywiad i tutaj zostałem odrobinkę zaskoczony informacją, że nie rozmawiałem przez telefon, tylko z obrazem, więc z taksówki.
A my byśmy bardzo chętnie gościli pana posła tutaj w studiu. Jeżeli pan jedzie krakowskim przedmieściem, to zapraszamy. Będzie lepszy obraz.
Od południa jedziemy, więc obawiam się, że dojechałbym, kiedy rozmowa już będzie skończona.
Od południowej strony. A my jesteśmy na północy, południe. No dobrze, panie pośle. Jaka to była kampania dla Konfederacji? Były wielkie nadzieje, wysokie sondaże, a końcówka, korkociąg w dół. Dlaczego?
Oj, panie redaktorze, co to za sformułowania? Jesteśmy w ofensywie. Nigdy nie mieliśmy tak szerokiej obecności medialnej i społecznej jak w tej chwili. To jest kampania nieporównywalna z tymi, które prowadziliśmy w poprzednich wyborach. zarówno jeżeli chodzi o zainteresowanie społeczne, jak i o intensywność pracy naszych kandydatów. Cały czas trwają debaty wyborcze. Dziś w ostatniej debacie w Polsacie na temat polityki migracyjnej będę reprezentował Konfederację. Wczoraj odbyłem 4 spotkania na Pomorzu, rano kilka spotkań w Białymstoku, więc cały czas pracujemy i uważam, że mamy szansę, znaczy uważam, z sondaży jasno wynika, że mamy szansę na kilkudziesięcioosobowy klub poselski. To jest bardzo dużo.
A czy macie szansę być
klarów największości?
Być tym języczkiem uwagi? Macie szansę być tym komitetem, który, no, który spowoduje, że jedni albo drudzy, albo żadni nie będą rządzić?
To wyborcy zdecydują, natomiast sondaże wskazują na taką możliwość, że nie będzie klarów w największości ani wokół PiS-u, ani wokół centrolewicy. No i to może być sytuacja dla nas komfortowa, dlatego że my chcemy mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje z naszym państwem, po to nasi wyborcy nas wybierają. A sytuacja bycia tak jak w tej kadencji, że czy my mamy argumenty, czy ich nie mamy, wszystko jest przegłosowywane i walec jedzie i niszczy polską gospodarkę, czy niszczy polskie życie społeczne, zależnie od kaprysów konkretnych polityków, to jest sytuacja, której my chcemy zapobiec. Po to powstała Konfederacja, żeby obronić Polaków przed źle działającymi politykami i przed niekorzystnymi regulacjami wprowadzanymi zarówno w Unii Europejskiej, jak i w polskim rządzie.
Powiedział pan, niszczy polską gospodarkę, to zacytuję Gazetę Polską codziennie. Podczas gdy niemiecka gospodarka przeżywa problemy, dynamicznie rozwija się Polska, chce przejąć od niej koronę przemysłowego centrum Europy, pisze brytyjska prasa. Z tą gospodarką polską przejechałem przez Polskę. Nie jest tak źle, jak pan poseł mówi.
To zależy, gdzie się zajrzy i kogo się posłucha. Patrząc w dane ekonomiczne, mamy niespełniony współczynnik wzrostu inwestycji obiecany przez Morawieckiego w planie odpowiedzialnego rozwoju. Nie mamy spełnionego prawie żadnego celu ze strategii odpowiedzialnego rozwoju. Mateusz Morawiecki, porównując to, jak rządzi z jego własną strategią, rządzi w sposób nieodpowiedzialny. Nie mamy spełnionych wymagań, które Mateusz Morawiecki wziął w Unii Europejskiej na polską gospodarkę, jeżeli chodzi o energetykę czy ciepłownictwo. Weszliśmy w recesję, mamy ponadprzeciętnie wysoką inflację, ze 4, jak nie 5 razy powyżej celu inflacyjnego. Mamy największe zadłużenie w historii III Rzeczpospolitej. Mamy rozkręcone inwestycje o strategicznym znaczeniu, takie jak Centralny Port Komunikacyjny czy Elektrownia Jądrowa, czy zamówienia zbrojeniowe związane z uzupełnieniem uzbrojenia po tym, jak rząd oddał nasze uzbrojenie Ukrainie. I nie ma na to wszystko pieniędzy. Nie ma na to ani w budżecie, ani nie ma decyzji, kto ma to finansować, skąd mamy te pieniądze pożyczyć. Plus nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, ale już spłacamy długi z KPO. I w perspektywie jest nakładanie na nas miliona różnych nowych opłat, podatków i zobowiązań. To jest bardzo niekorzystna sytuacja dla Polaków. W ciągu ostatniej kadencji prąd podrożał o ponad 60% i to nie jest wyjątek, tak? Więc ja jestem tutaj osobiście bardzo krytycznie nastawiony do efektów rządu PiS-u. Wiem, że są tacy, którzy skorzystali, natomiast ja uważam, że to idzie wszystko w bardzo złą stronę i musimy reagować, musimy powstrzymać tę karuzelę szaleństwa, którą Mateusz Morawiecki z PiS-em, Platformą, Lewicą i PSL-em rozkręcili w tej kadencji Sejmu. Uważają, że mogą wszystko finansować dług. To jest groźne.
W czasie tej kampanii wyborczej widać, że nie był pan na przykład w Szczecinie. Nie widział pan stoczni Gryfia, nie widział pan stoczni Wulkan, nie był pan w Świnoujściu, nie widział pan ani tunelu, ani planów. Ani planów.
Widziałem mnóstwo pustych lokali, puste lokale od miast gminnych i powiatowych po krakowskie przedmieście stoją i straszą, bo ludzi nie stać na zapłacenie rachunków za prąd i gaz oraz ZUS-u po to, żeby prowadzić normalne działalności
rozmaite,
gospodarcze.
Rozmaite tarcze zostały wprowadzone po to, żeby chronić tych, którzy...
Częściowo zostały niestety rozkradzione te tarcze. Trafiły do firm, które nigdy ich nie powinny dostać.
O tym będzie pewnie jakiś raport NIK-u. No dobrze, sytuacja gospodarcza jest fatalna, chociaż jak się patrzy na dane...
Nie jest fatalna. Są państwa, które mają jeszcze gorszą. Powiedziałbym, że jest trudna. Wchodzimy w recesję z bardzo wysokim zadłużeniem, ogromnymi zobowiązaniami na następne lata, idącymi w miliardy, w biliony wręcz, na które nie ma żadnej koncepcji nikt w polityce, z czego my mamy to wszystko spłacać. Tak zwana transformacja energetyczna, którą popierają i Morawiecki, i Tusk, to są koszty, które jak się wszystko sumuje realizację wymagań polityki unijnej, to wyjdzie ponad 1 bln zł, a my nie mamy tych pieniędzy.
To jest tak, że my często z panem posłem o te dane się kłócimy, to jak się popatrzy na relacje, tak jak to liczy Bruksela, długu do PKB, to za czasów PiSu, mimo tych strasznych zadłużeń, 500 plus, 800 plus, to ta relacja spadła. Za Platformy rosła. No pamiętam jeszcze Leszka Balcerowicza w roku 16, który wieszczył, że w 17 będzie bankructwo Polski. Leszek Balcerowicz nie po raz pierwszy się pomylił w swoim życiu. I jak na razie nie jest tak, że dobrze, ale to nie chcę od danych rozmawiać.
Jeżeli mogę się odnieść tak. Do tego, co pan powiedział. Relacja dług do PKB utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Ona sobie o kilka punktów procentowych rośnie czy spada, ale utrzymuje się pod progiem konstytucyjnym i w okresie rządów Platformy i PiSu. To jest prawda, natomiast obecnie PKB jest napompowane inflacją. Moim zdaniem PKB samo w sobie jest po prostu nie jest bezpiecznym miernikiem. Poza tym PKB rośnie i my chyba nie chcemy, żeby wraz ze wzrostem gospodarki zadłużenie nasze zawsze rosło. Chyba nasz ideał to jednak powinien być taki, że jak gospodarka rośnie, to się trochę oddłużamy, a w czasach dekoniunktury się trochę zadłużamy. To jest klasyczna polityka budżetowa.
Jest klasyczna i jak się spojrzy na krzywą zapisu, skoro już o tym rozmawiamy, to tak właśnie było. Przed pandemią zadłużenie wzrosło, spadło z 54%, kiedy Platforma oddawała rządy, do 48%. I potem wzrosło za pandemii, bo trzeba było na tarczę wydać. To inna dyskusja, czy słusznie, ale tak było robione. Panie pośle.
Tak, ale w tej chwili to jeszcze raz podkreślę, że już pożyczamy na wszystko. Jakby pandemia się skończyła, a my nadal jesteśmy w szale pożyczania. I to, co jest sygnałem ostrzegawczym, pokazującym, że ja mam rację, jest fakt, że możliwości zadłużania się, ocenianego przez ekonomistów jako bezpieczniejsze, na rynku wewnętrznym się wyczerpały i w tej chwili zadłużamy się już na rynkach zagranicznych, wprowadzając dodatkowo ryzyko kursowe. To pokazuje, że naprawdę ta skala zadłużenia jest duża, plus mieliśmy wzrost kosztu, mamy wzrost oprocentowania obligacji pod koniec zeszłego roku mieliśmy. Już rynki finansowe wykazały pewien sceptycyzm co do dalszego pożyczania Polsce, a w przyszłym roku kwota zadłużenia idzie w kilkaset miliardów, kwota pieniędzy, które musimy z rynków pozyskać po to, żeby obsłużyć już istniejące zadłużenie i pokryć deficyt budżetowy. A to ciągle nie jest wszystko, dlatego że zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz. Planowanie finansowe. Jak kupowaliśmy F-16 wiele lat temu, to do ustawy budżetowej były przyjęte wieloletnie plany finansowania tych zakupów. W tej chwili rząd PiSu robi różne zakupy na potęgę, ale my w ogóle do ustaw budżetowych nie przyjęliśmy żadnych wieloletnich programów finansowania. To wszystko będzie dopiero przed nami. Z prasy koreańskiej dowiadujemy się, że tam pojechał minister i pytał, czy oni pożyczą 100 miliardów. Albo z innych, prawda, źródeł się dowiadujemy takich rzeczy. To wszystko jest trochę niepoważne. Nie lekceważyłbym tego.
To teraz przejdźmy do tej bieżącej polityki. Czy wierzy pan w scenariusz, że PiS jak przegra wybory, to wprowadzi stan wojenny?
Nie, nie wierzę w coś takiego.
Donald Tusk o tym wczoraj mówił w Ełku.
Ja myślę, że tam różne pomysły politykom PiSu chodzą po głowie, ale mam nadzieję, że ostatecznie zwycięży jednak nie wiem, jakiś umiar i rozsądek i że nie będziemy mieli w naszym państwie jakichś dziwnych tego typu zagrywek.
Sama dymisja generałów, jak pan to ocenia? Niektórzy mówią o buncie generałów.
Bardzo negatywnie. Od dawna narastał konflikt pomiędzy kadrą dowódczą Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej a ministrem Błaszczakiem. Co więcej, minister Błaszczak jest też skonfliktowany wedle mojej wiedzy z prezydentem. Nie ma zaufania pomiędzy żołnierzami, a pomiędzy ministrem i jego kadrą z MON-u. No i myślę, że te dymisje to są one po prostu swego rodzaju manifestacją sprzeciwu. Mieliśmy już wcześniej takie odejścia i to są kolejne. One pokazują po prostu, że żołnierze, że kadra oficerska, dowódcza nie zgadza się z tym, co narzuca im minister Błaszczak. I myślę, że zostaniemy z ogromnym bałaganem po ministrze Błaszczaku, zarówno jeżeli chodzi o chaotycznie realizowane koncepcje modernizacji armii, jak i jeżeli w ogóle chodzi o jego politykę. No, to, co w tej chwili, te tworzenie nowych dywizji, to ewidentnie jest wyłącznie pod kampanię wyborczą, dlatego że nie ma logistyki, nie ma większej liczby żołnierzy, nie ma większej liczby obiektów szkoleniowych, nie ma większej liczby poligonów, nie ma niczego na większą skalę.
Panie pośle, muszę...
w mediach, że tworzy nowe dywizje. To jest działanie absolutnie propagandowe.
Jest takie przysłowie, stare polskie przysłowie, nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu teraz uda się odtworzyć całą siłę uderzeniową polskiej armii, tym bardziej, że ta polska armia nie miała tej siły, więc nie odtwarzamy, a budujemy na nowo, a nie chodzi o to,
w wyniku działań ministra Błaszczaka uderzeniowa polskiej armii spadła, a nie wzrosła.
Nie chodzi o to, czym minister Błaszczak był skonfliktowany z generałami, tylko chodzi o to, w którym momencie odeszli, że to było odejście, które było w scenariuszu politycznym i tego się nie da ukryć.
Może tak było, może nie było, tego nie wiemy. Są też inne rzeczy ważne, które się wydarzyły właśnie w tym momencie. I jakby ja nie będę spekulował. Mamy fakty, każdy te fakty może ocenić sam.
To teraz pan powiedział o rozbrojeniu armii. Można prowadzić wojnę na trzy różne sposoby. Można prowadzić, przepraszam, nie armię, ale wojnę na trzy różne sposoby. Pierwszy sposób, najtańszy, cudzymi żołnierzami na cudzej ziemi. Drugi, nieco droższy, własnymi żołnierzami na cudzej ziemi. Trzeci, najdroższy, własnymi żołnierzami na własnej ziemi. Który rodzaj wojny pan by wybrał?
Ja wybieram pokój, panie redaktorze. Nikt nam wojny nie wypowiedział. Pańskie całe wnioskowanie opiera się na założeniu, które część polityków czy strategów przyjmuje, że wojna jest nieuchronna pomiędzy Polską i Rosją. Ja tak nie uważam.
Jest szansa na kompromis, na współżycie z Rosją Putina?
My potrzebujemy pokoju. To, że wybuchła wojna kiedyś w Czeczenii, później w Gruzji, teraz na wschodniej Ukrainie, to nie znaczy, że automatycznie z tego wynika, że czeka nas wojna polsko-rosyjska. Nakręcanie tego typu myślenia jest moim zdaniem groźne. My musimy się przygotowywać, żebyśmy byli gotowi obronić swój kraj. Natomiast wchodzenie w taki automatyzm, że skoro Ukraina prowadzi wojnę, to znaczy, że Polska prowadziłaby tą samą wojnę albo będzie ją prowadzić, jest moim zdaniem groźne po prostu.
No, tylko to nie od pana zależy, nie od Polski zależy, tylko od Putina. To Putin najechał Ukrainę.
Bo zobaczymy, ile jeszcze porządzi.
Nie tylko wschodnią Ukrainę, ale całą Ukrainę, bo bombardowany jest również Lwów i zachodnia Ukraina.
Tu zgoda.
A z drugiej strony, no oczywiście możemy udawać, że zagrożenia nie ma. Chyba trudniej to powiedzieć polskim strażnikom granicznym i żołnierzom, którzy byli ranni na granicy polsko-białoruskiej.
Ja nie powiedziałem, że zagrożenia nie ma. Kryzys graniczny mieliśmy i to jest oczywiste i myśmy popierali dlatego budowę muru na granicy jako jedyna siła opozycyjna. Teraz się wszyscy nawrócili na ochronę granic. Słuchając Platformy czy Lewicy można pomylić z tym, co mówi PiS czy Konfederacja. Natomiast tutaj w momencie, kiedy ten temat powstał, nasze stanowisko od samego początku było bardzo jasne i to wynikało z tego, że ja i kilka innych osób z naszego środowiska byliśmy jedynymi politykami z Polski, które jak był kryzys na granicy Węgier, to pojechaliśmy zobaczyć, co tam się dzieje. I od początku wiedzieliśmy, jak to działa, a jeden z naszych węgierskich kolegów był człowiekiem, który na Węgrzech zaproponował, żeby budować płot graniczny i Orban podchwycił ten pomysł i powstrzymał kryzys migracyjny na Węgrzech.
A to jeszcze mnie to jednak nurtuje w tej logice pana posła, nie od dziś, zresztą nie od tej naszej rozmowy, czy faktycznie, jeżeli Putin zająłby Ukrainę, to z pewnością byłaby możliwość na koegzystencję z Rosją. Czy wierzy pan w pokój, kiedy wojska rosyjskie byłyby we Lwowie?
Panie redaktorze, ja wierzę w to, że rozwój wypadków nigdy nie jest przewidywalny. Jak ktoś mówi, że wie, co będzie, to moim zdaniem jedynie co wie, to co mu się wydaje. Ja nie będę spekulował, co by było, gdyby było. Jest możliwy pokój, jest możliwa wojna. Obowiązkiem polityków jest zabiegać o pokój dla swojego państwa i szykować się w tym samym czasie do wojny. Więc ja popieram wzmacnianie obronności państwa polskiego. Popieram wzmacnianie wojska, popieram modernizację. Wszyscy w Konfederacji popieramy modernizację uzbrojenia, zwiększenie wydatków na ten cel. Popieramy i domagamy się wręcz poprawienia prawa o dostępie do broni, które PiS nam odbiera, mrożąc 3 projekty w tej sprawie w Sejmie przez 8 lat i nie pozwalając się cywilom szkolić, co podnosi koszty szkolenia strzeleckiego, później rekrutów i rezerwy. Popieram to i żądamy tego, żeby były poważne ćwiczenia rezerwy, a nie jakieś pozorowane, nie z brakiem dyscypliny i różnymi ekscesami, do których dochodzi. Popieramy to, żeby wreszcie w wojsku została zbudowana normalna, poważna logistyka, a nie, że żołnierzy wysyła się na granicę z Białorusią bez zaopatrzenia, bez wyposażenia. To wszystko musi zostać poprawione. Minister Błaszczak tego nie potrafił.
Ale to wszystko tak, jakby pan chciał szykować Polskę do obrony granic na naszym terytorium. Czy jednak nie lepiej prowadzić wojnę poza, żeby nie płynęły nasze domy i nasze miasta?
Panie redaktorze, to są takie niepotrzebne pytania z tezą. Siły zbrojne muszą być gotowe na każdą sytuację. Oczywiście musimy odstraszać, ale musimy też umieć bronić się, jeżeli ktoś nas najedzie. No to nie jest tak.
W TVP Info powiedział pan, że PiS rozbroił polską armię. Czy gdyby Konfederacja rządziła, to nie użyczyłaby czołgu w stronie ukraińskiej? Ukraińcy mówią, że gdyby nie nasza pomoc, to Kijów by padł, tak mówię, chociażby.
Pan redaktor użył słowa użyczenie. Jak się coś użycza, to się zwraca. Moim zdaniem żadnego zwrotu już nie będzie. Rząd używa słowa przekazanie, które jest niejasne, bo nie wiemy, na jakiej podstawie prawnej się to odbyło i czy ktokolwiek to uzupełni albo za to płaci.
Ale tu już kazuistykę prawną połóżmy na bok. Ja wiem, tu nie wiadomo, będziecie sądzić, że oddali nieprawnie, ale gdyby Putin zajął Kijów, byłoby lepiej dla nas czy gorzej?
W momencie, kiedy decydowało się zajęcie Kijowa, należało pomóc wszelkimi środkami. Natomiast od momentu, kiedy jest jasne, że Putin nie zajął Kijowa, minął mniej więcej rok. I przez ten rok rząd zrobił bardzo wiele rzeczy, które nie były niezbędne, które moim zdaniem mogły wręcz pomniejszyć skalę pomocy innych państw zachodnich. Błąd polityki PiS-u polega na tym, że zaczął przelicytowywać inne państwa zachodnie, sądząc, że w ten sposób pociągnie je za sobą swoim przykładem. Moim zdaniem wcale tak nie było. Inne państwa po prostu swoje zasoby zachowywały po to, żeby tymi zasobami grać, żeby prowadzić swego rodzaju grę strategiczną, czy to z Amerykanami, jak Niemcy, czy z Kijowem, jak także Niemcy. A myśmy wszystkie zasoby oddali, nie dostając nic w zamian. Teraz oddajemy zasoby budżetowe, tworząc sytuację, wszystkie partie poza Konfederacją za tym głosowały, że jedno państwo utrzymuje dwa narody, cała polityka socjalna rozciągnięta na każdego z paszportem ukraińskim. No i pytanie, gdzie nas to ma zaprowadzić? Do kryzysu budżetowego i do tego, że polskie wojsko nie będzie miało z czego strzelać? Już częściowo jesteśmy w tej sytuacji.
To jeszcze ja dopytam tylko o tych uchodźców. Faktycznie do końca roku obowiązują te ustawy. W tym, że
do marca przyszłego roku.
Do marca przyszłego roku, ale w tym roku mają być przedłużone albo nie przedłużone. To jest decyzja do końca tego roku, panie pośle. A na ile jest tak, że w tych uchodźców już u nas nie ma. Większość jest w Niemczech, więc i kłopot zmniejsza. Niemcy taką dyskusję prowadzą z mniejszym natężeniem.
Pewnie pan redaktor ma rację, tylko błąd polityki PiS-u polega na tym, że nie przyznawał świadczeń uchodźcom, tylko przyznał wszystkim, którzy dysponują paszportem ukraińskim, niezależnie od tego, skąd przyjechali, jakiej są narodowości, gdzie mieszkali, czy ponieśli jakąś szkodę, czy nie. I temu jesteśmy przeciwni. Nie może być tak, że w naszym państwie rozdajemy przywileje na prawo i lewo tylko dlatego, że ktoś ma obcy paszport. To jest sytuacja antynarodowa. To jest polityka po prostu antynarodowa. My musimy prowadzić politykę propolską. I rząd PiS-u wspólnie z Lewicą, PSL-em i Platformą Obywatelską wyraźnie tego nie rozumie i nie potrafi. Poszli w zupełnie innym kierunku.
W takim narodowym interesie czasami jest udzielić innemu narodowi daleko idącej pomocy, ale chcę o coś innego.
Tu się zgadzamy i popieramy pomoc oddolną, jak również nawet tymczasową pomoc rządową, ale poza jakby czym innym zupełnie jest stały mechanizm polityki publicznej, na przykład fundowanie Ukraińcom emerytur minimalnych na podstawie zapłacenia w Polsce jednej składki i osiągnięcia wieku emerytalnego i zadeklarowania mieszkania w Polsce. To jest absurd, bo polska emerytura minimalna jest 4 czy 5 razy wyższa. Tę umowę zawarł Tusk, a Morawiecki nie tylko jej nie wymówił, ale jeszcze jego ministrowie bronili, że niby to nieprawda. Musieliśmy ileś miesięcy poświęcić na to, żeby sprawdzić, że to prawda.
Pan poseł Szybciej, ja nie mam takiej wprawy w tej chwili, ale pan poseł Szybciej odpowiada na pytania, niż ja je zdążę zadać. Ja chciałem zadać pytanie na temat hasła PiS, PO, jedno zło. To jest często hasło słyszane z ust tych, którzy popierają Konfederację. Ale czy naprawdę to jest jedno zło? Czy naprawdę pan nie widzi różnicy między Platformą i PiS-em?
To jest hasło, które ludzie skandują niekiedy na manifestacjach i ono wynika ze zniecierpliwienia tymi dwoma formacjami. Z czego to zniecierpliwienie wynika, to mogliśmy widzieć w poniedziałek w debacie TVP, gdzie Tusk i Morawiecki skakali sobie do oczu, wymieniali jakieś niskie złośliwości, a pozostali starali się prezentować swój program, odpowiadać rzeczowo na pytania. Ja to hasło czasem tak udoskonalam i mówię, że PiS i PO to komplementarne zło. To znaczy, to są partie, które mają trochę różne wady, ale bardzo
ale bo to jest tak, Konfederacja dostanie się do parlamentu, ale nie będzie miała większości taka, która pozwoli na skonstruowanie rządu. Być może będzie, o czym mówił Łukasz i o czym wszyscy, wielu komentatorów mówi, będzie rodzaj pata. I teraz Konfederacja ma zdecydować, czy Polska będzie niestabilna, czy ma rządzić Donald Tusk, czy ma rządzić Mateusz Morawiecki albo ktoś wskazany inny przez premiera Mateusza, przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I co wtedy? Destabilizacja sceny politycznej, Platforma czy PiS? Nie ma innego wyboru.
Nie, no jest inny wybór. Oczywiście zawsze jest inny wybór.
Jaki?
może być zaproponowane przez prezydenta albo przez inne partie polityczne na premiera, ktoś spoza PiS-u i Platformy, a PiS i Platforma mogą zostać zmuszone do poparcia rządu, na czele którego nie stoi żaden z ich sztandarowych polityków. My uważamy, że ci politycy się skompromitowali stylem rządzenia i po prostu powinni odejść. Natomiast posłowie tych partii ciągle mogą zagłosować za propolskimi rozwiązaniami.
Ale nawet jeśli, wie pan, o Polsce mówi każdy polityk i z lewa, i z prawa, i pan, i wszyscy mówią o Polsce i o tym, jak w Polsce będzie dobrze, jak oni będą rządzić, ale sztuka polityki też
ja tak
polega...
Nie mówię.
Jak pan nie mówi?
No ja właśnie w ten sposób nie mówię. Uważam, że dobrze rządzić mogą ludzie także spoza Konfederacji. Po prostu trzeba zacząć dobrze głosować, dobrze głosować ustawy uczciwych ludzi dawać do rządu, a nie tych, którzy kłamią i mieszczą.
To znaczy, że mogą dobrze rządzić nie realizując programu Konfederacji, czy mogą dobrze rządzić realizując program Konfederacji?
I tak, panie redaktorze.
Czyli,
no, czasem może...
czyli jest w tym programie Konfederacji pole na jakiś kompromis, na jakąś rozmowę polityczną?
Zawsze w polityce parlamentarnej jest pole na kompromis, panie redaktorze. Zawsze jest. Natomiast my nie chcemy kompromisu z Morawieckim czy z Tuskiem, bo jeden rządzi teraz i rządzi źle i oszukał społeczeństwo tak wiele razy, że ciężko to zliczyć, a drugi rządził wcześniej i porzucił rządzenie Polską dla karier w instytucjach unijnych, realizował zły program, nadużywał, łamał prawo obywatelskie, była nieuczciwość, było marnotrawstwo. Rządy Tuska, rządy Morawieckiego z naszej perspektywy mają tak poważne wady, że ich kontynuowanie nie ma najmniejszego sensu. Trzeba tą kadrę wymienić, jak więcej pisowców, platformersów z Sejmu wypchnąć. PiS i PO też kiedyś były partiami mniejszościowymi. I później się to zmieniło. I tak trzeba dokładnie zrobić. Tak jak AWS, Unia Wolności zostały wywalone poza parlament, tak trzeba dziś wywalić PiS i Platformę.
Ale dziś pan,
i wprowadzać nowych ludzi.
Ale dziś pan tego nie zrobi, za trzy dni wybory i w tych wyborach...
Odpowiem to, co wcześniej słyszałem. Nie od razu Kraków zbudowano. Być może rozłożymy to na kilka etapów.
To ja dodam do tego, że Kraków jest już zbudowany, panie pośle.
Tak jest.
Stoi
tak
i ma się nie najgorzej. Krzysztof Bosak był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam na finiszu kampanii wyborczej. Zachęcam do pójścia na wybory, niezależnie kto ma jakie poglądy, żeby wyrazić swój głos. A dziś ostatni dzień, żeby sprawdzić, czy jesteśmy w Centralnym Rejestrze Wyborców.
To też jest ważne, bo mogą być niespodzianki. Też sam sprawdzę, czy jestem. Krzysztof
Dzięki,
Bosak.
Do widzenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki za zaproszenie.
Łukasz sprawdzi, czy jest, a ja potwierdzam, Łukasz, na pewno jesteś. Widzę cię, więc jesteś. Chociaż to nie jest zdanie, pod którym podpisali się by wszyscy filozofowie. Na zegarze godzina 8:42 to czas na obiecaną kronikę paryską i Piotra Wita.
Kronika paryska.
To teraz na 3-4 powiemy dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana, panie prezesie, witam wszystkich państwa. Od czasu wejścia do Unii Europejskiej Polacy są wymazywani z historii Francji ku całkowitej obojętności rządu francuskiego, jeżeli nie z jego zachętą. Akcja w widoczny sposób nasiliła się po wybuchu konfliktu z Unią na tle oskarżeń Polski o zacofanie moralne, o bigoterię, brak propagandy homoseksualizmu, rozwodów, skrobanek, transseksualizmu, o niechęć do przyjmowania emigrantów z Afryki i z Azji. W niskich Pirenejach, gdzie odbywaliśmy kurację leczniczą, zjawisko rzuca się w oczy. Uzdrowisko Werner Lebel założył w połowie XIX wieku dr Adam Pigłowski, powstaniec listopadowy. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku można było przeczytać o nim w folderach reklamowych i przewodnikach turystycznych. Dzisiaj nazwisko doktora Pigłowskiego znikło z przewodników. Kuracjusze nie wiedzą, z jakiej racji jedna z centralnych ulic Werne nazywa się Avenue dr Pigłowski. Sąsiednie pirenejskie uzdrowisko Amélie Lebel znane jest od czasów rzymskich. Juliusz Cezar posyłał tam swoich żołnierzy poranionych przez Germanów w lesie teutoburskim. W XIX wieku podczas podboju Algieru zbudowano tu wielki szpital dla rannych żołnierzy marszałka de Castellan. Sława wód siarczanych Amélie była tak wielka, że liczni paryżanie dotknięci schorzeniami decydowali się na podróż koleją, która przed pierwszą wojną trwała 20 godzin. Dobrodziejstwa miejscowych źródeł miały pomagać na wszystko. Leczono w Amélie syfilisa, marskość wątroby, narodową chorobę Francuzów, a przede wszystkim nieuleczalną wówczas gruźlicę. Biedny Artur Grodger, autor Polonii i Lituanii, umarł tutaj wkrótce po przyjeździe. hotelarze wynajmowali te same materace reumatykom i gruźlikom. Kto przyjechał z bólem w kolanie, wyjeżdżał z otwartą gruźlicą. Dopiero po II wojnie w 1946 roku ówczesny dyrektor i właściciel Term wymógł nie bez trudności na Ministerstwie Zdrowia zakaz przysyłania do Amelii gruźlików. Był doktorem farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a zarazem doktorem polonistyki i poetą awangardowym. Nazywał się Jan Brzękowski. Rządził Termami przez 20 lat. Jemu zawdzięczamy uzdrowienie uzdrowiska. Dzisiaj jego nazwisko znajdziecie tylko na miejscowym cmentarzu, gdzie został pochowany. W przewodnikach i folderach nic. Sąsiednią pustelnię romańską Marsewol podnieśli z ruiny i wyremontowali kilka lat temu państwo Gasztowtowie, potomek powstania listopadowego Maurycego i jego żona. W Prady huterze Lazaria założył pułkownik powstania Cieszkowski. Mówię tylko o najbardziej znanych. W tym samym regionie znajduje się pomnik z różowego granitu wzniesiony ku chwale jednego z francuskich bohaterów I wojny. Ten Francuz nazywał się Jan Pigłowski i był wnukiem wspomnianego doktora Adama. Niemcy byli tak ujęci jego odwagą, że rzecz niesłychana. Z własnych składek wystawili mu pomnik. Polacy wnieśli w budowę Francji bardzo wiele. Do dziś lekarze stosują refleks Babińskiego, współtwórcy szpitala Salpêtrière, jednego z najlepszych na świecie. W nauce francuskiej jest nie tylko Maria Skłodowska, w armii nie tylko książę Józef Marszałek Francji. Jeszcze niedawno można było zauważyć nazwisko Andrzeja Garczyńskiego, autora monumentu najczęściej oglądanego na świecie piramidy Luwru. Ostatnio Garczyński również zniknął, ale natura nie znosi próżni. W miarę jak Polacy, wobec których Francja ma wielkie zobowiązania moralne, znikają z przestrzeni publicznej, pojawiają się na ich miejsce masowo przedstawiciele innych narodowości, innych wyznań, wobec których Francja nie ma takich zobowiązań, przeważnie muzułmanie. W tych dniach wojny izraelsko-palestyńskiej rząd francuski okazuje rosnące zaniepokojenie. Panuje obawa, aby konflikt bliskowschodni nie przeniósł się do Francji. Od niedzieli wokół placówek żydowskich, szkół, synagóg, stowarzyszeń etnicznych i religijnych zwiększono liczbę policjantów i żołnierzy. Minister spraw wewnętrznych Darmanin mówi już o ponad 1000 aktów agresji antysemickich. W szkołach dochodzi do pobicia dzieci żydowskich przez ich muzułmańskich kolegów. Komentatorzy przypominają sytuację sprzed lat, z czasów wojny Jom Kippur, która wybuchła 50 lat temu, dzień po dniu. Naturalnie podobieństw nie brak, ale z perspektywy Francji różnica jest zasadnicza. W 1973 roku we Francji muzułmanów nie było lub też stanowili znikomą mniejszość, którą można się było nie liczyć. 50 lat później islam stanowi drugą religię Francji. Na przedmieściach Paryża, Marsylii i Lyonu jest więcej meczetów jak kościołów. Piłkarska reprezentacja Francji składa się w większości z Mahometan. Wśród pasażerów komunikacji miejskiej Mahometanie stanowią większość. O konflikt nie trudno. Wobec zapowiedzi premiera Netanyahu, że wojna będzie długotrwała, rośnie we Francji obawa wielkich akcji terrorystycznych. W parlamencie francuskim trwa zażarta polemika. Media wierne rządowi zarzucają partii LFI, po polsku Francja Nieposkromiona, że nie potępia otwarcia ataku Hamas. LFI nie chce się narazić swojemu elektoratowi, domyśla się politolog René Lefebvre. Nie potrzeba uczonego specjalisty, żeby to stwierdzić. Rząd także nie pragnie się narażać. Mahometanie stanowią we Francji potężną siłę wyborczą. Celem zachowania pokoju cywilnego zakazano ulicznych manifestacji poparcia dla Palestyńczyków.
Dzień dobry, panie Gajowy, czy się słyszymy?
Zakazy nie obowiązują i nie jeden deputowany.
Ja pana też, to super.
Izrael i jego polityk.
2 minuty.
Odpowiedzialnością za obecną wojnę. Dwoje deputowanych, Louis Boyard i Daniel Obono, mówią, Gaza jest więzieniem pod otwartym niebem od bardzo dawna wśród powszechnej obojętności. Te słowa, o czym deputowani może nie wiedzą, są dosłownym cytatem z broszurki apelu Stefana Hessela. Obudźcie się. U Hessela odnośny cytat brzmi, Gaza jest to więzienie pod gołym niebem dla 1,5 miliona Palestyńczyków. Tych słów nie napisał żaden Arab, ale Żyd polskiego pochodzenia, bojownik ruchu oporu z czasów II wojny, wielki autorytet moralny, główny redaktor Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku. Dziś Palestyńczyków jest 2 300 000. Aby ocenić charakter konfliktu, Stefan Hessel radzi koniecznie przeczytać raport Richarda Gladstone'a z września 2009 roku w sprawie Gazy, w którym ten południowoafrykański sędzia, Żyd, który sam siebie uważa za sionistę, oskarża armię izraelską o popełnienie, cytuję, aktów podobnych do zbrodni wojennych, a może nawet w pewnych okolicznościach do zbrodni przeciwko ludzkości podczas operacji Płynny Ołów, która trwała przez 3 tygodnie w 2009 roku. Nienawiść rodzi nienawiść, powiedziała ze swej strony przedwczoraj w parlamencie francuskim deputowana Ercilia Soudé. Broszurkę Stefana Hessela przełożyłem na polski w 2011 roku. Wyszła nakładem wydawnictwa Oficyna Naukowa. Niestety nie można odmówić racji Ercilii Soudé, kiedy dodaje na Twitterze obecnym X. Zawsze cenę wojny płacą cywile.
Powiedział Piotr Witt. Bardzo serdecznie dziękujemy za kronikę paryską. Dzisiaj nietypowo po godzinie 8.30, a teraz połączymy się z Libanem. A jak z Libanem, to oczywiście z Kazimierzem Gajowym. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak wygląda sytuacja w południowym Libanie?
No tak, może bym zaczął od całego Libanu, bo Liban to nie tylko południe, a wręcz przeciwnie, to większość to Liban. Jest całkowicie wszystko pod kontrolą. Oczywiście wszyscy słuchają tego, co tam się na tym południu dzieje. Z moich aktualnych informacji, to od dobrych informatorów międzynarodowych, od wczorajszego wieczoru jest całkowita cisza i do tej pory jest też spokój na południowych granicach. Wbrew logice trzeba powiedzieć, że to się dzieje dzięki Hezbollahowi. Hezbollah, który wiadomo, jak jest nastawiony do Izraela i jakie ma możliwości aktualne uderzenia, jest swego rodzaju buforem przed setkami tysięcy Palestyńczyków, zwłaszcza jeżeli chodzi o najbliższy wielki obóz Palestyńczyków o nazwie Ain el-Helwe, to jest w okolicach miasta Sydon, gdzie już parę miesięcy temu miały miejsca wielkie przepychanki. Były to po prostu natarcia zbrojne pomiędzy ugrupowaniami typu WEK, starego Fatahu, no i nowych organizacji islamistycznych typu przede wszystkim Hamas. To tak wyglądało, jakby się spierali, czy rzeczywiście rozpocząć tą całą akcję, czy jej nie rozpoczynać. Widać, że wygrały właśnie te bardziej, powiedzmy, nastawione terrorystycznie organizacje i tak było. Czyli powiedzmy, jesteśmy pod napięciem, ale nie wolno też przesadzać, że coś się bardzo wielkiego złego dzieje, chociaż wszystkie scenariusze są możliwe. Ja w tym momencie do państwa mówię w pięknej miejscowości siedziby patriarchi Diman, gdzie oprowadzam grupę pielgrzymów z Poznania, która nawet nie czuje, poza tym, że z Polski dochodzą informacje, bo stąd tutaj nie czuje, że cokolwiek się dzieje. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym konsulatem w Bejrucie, który nas informuje o sytuacji, które później konfrontujemy z naszymi źródłami i rzeczywiście wszystko się potwierdza, że jak na razie nikomu nic nie grozi. Jak do tej pory lot lata regularnie, tej nocy wleciała grupa organizowana przez ojców Palotynów. Warto by byłoby nawet skontaktować się z księdzem Romanem Tkaczem, żeby porozmawiać, jak oni to po prostu tutaj widzieli podczas swojego 8-dniowego pobytu w Libanie. Jak na razie od lata mamy co do bezpieczeństwa wskazówki, żeby się nie zbliżać do granicy, wiadomo, z Izraelem, ale przecież nie chodzimy tam, gdzie biją. A poza tym po prostu Liban bardzo liczy na to, że nie kto inny jak Hezbollah nie wprowadzi go w wojnę. Hezbollah jest organizacją, przepraszam za wyrażenie, cwaną. Oni bardzo dobrze kalkulują, co im się opłaci, co im nie i jakie by miały konsekwencje, powiedzmy, działania tak naprawdę przeciwko Izraelowi. Z drugiej strony Hezbollah sobie zdaje sprawę, że Hamas czeka, że jego partyzanci też czekają, że chcą być dumni, że Hezbollah zaatakuje. Dlatego też jak do tej pory są to po prostu swego rodzaju zaczepki i bym powiedział, no przede wszystkim na potrzeby swoich partyzantów te wszystkie działania, które mają miejsce. Hezbollah sobie dobrze zdaje sprawę, że oczywiście można pokazać swoją złość, że można przypomnieć światu o tym wszystkim, czego Izrael dokonywał podczas tych ostatnich dziesiątek lat, chociażby podczas tych wszystkich intyfad, które miały miejsce, jak traktował dzieci rzucające kamieniami, jakie były przyzwolenia na łamanie rączek tych biednych dzieci i traktowanie złe również Palestyńczyków, czyli jest to swego rodzaju, jakbym powiedział, zemsta, ale z przekonaniem też, że nic wielkiego się nie zdarzy. Jednak nie wiem, czy obserwatorzy podkreślają bardzo ważną rzecz, że wszystko to, co się dzieje, ma też swoje inne całkowicie dno. Świat arabski, świat muzułmański bardzo, ale to bardzo się obawiał i obawia, że dojdzie do ugody i to takiej konkretnej już teraz między Izraelem a Arabią Saudyjską. I to wszystko, co się stało, praktycznie tą ugodę przekreśliło. Jest to w tym momencie, po tym wszystkim, co z jednej i z drugiej strony miało miejsce, praktycznie niemożliwe, żeby ta już zaplanowana, już realizowana ugoda, porozumienie, legalizacja i normalizacja wszelkich stosunków między tymi dwoma potęgami na Bliskim Wschodzie, co tam dużo mówić, że dojdzie do skutku. I z tego islamiści są najbardziej zadowoleni jako rezultat tego wszystkiego brzydkiego, co się działo. Co będzie? Najmądrzejsi na świecie nie wiedzą. Mogą tylko powiedzieć to, co już wspomniałem. Wszystkie scenariusze są możliwe. Liban liczy na pokój. Liban w sytuacji, w jakiej się znajduje, nie może sobie pozwolić na nowe straty, na nowe bombardowania, na nowych przesiedleńców, chociaż Hezbollah ma w zanadrzu jakieś plany, chociażby dlatego, że w ostatnich dniach przysłał swoich esymiariuszy, swoich wysłanników do wszystkich hoteli, jakie są w Biblos i w okolicy, i w Batrunie, i w ogóle na północy tej chrześcijańskiej i chce je wszystkie zarezerwować na własne potrzeby, oferując oczywiście też odpowiednią zapłatę. To nie ma być, powiedzmy, za darmo, bo sobie zdaję sprawę. My w roku 2006, kiedy był konflikt między Hezbollahem a Izraelem, z całym sercem przyjęliśmy milion dzieci, kobiet, tych przesiedleńców z południa i z sercem nawet ich gościli. Uważaliśmy, że są pokrzywdzeni. Dziś niestety rodziny chrześcijańskie żyjące tutaj mówią to głośno, to się nie powtórzy. My już tacy nie będziemy, bo niestety Hezbollah jest swego rodzaju rakiem na tym organizmie i wiemy, że go zżera. I to, że nie mamy prezydenta prawie już od roku, bo 30 października mija czas, jak został właśnie zdjęty po swojej kadencji ówczesny prezydent. Nie mamy rządu, mamy tylko PO. Mamy tylko PO pełniący obowiązki rząd, który naprawdę do niczego dobrego nie doprowadził i nie doprowadzi. Także wiemy, że wszystko się może stać. Na razie się cieszymy pokojem i tym, że jednak te grupy do nas przyjeżdżają, dopóki lot lata i dopóki nie będzie zakazu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. My normalnie pracujemy, wspomagając w ten sposób hotelarzy, kierowców, przewodników i wszystkich tych ludzi, którzy się obok nas kręcą.
Tak się dzieje w Libanie, to do wiedzy na temat Bliskiego Wschodu się odwołam. Wejdą czy nie wejdą? Bo to jest teraz fundamentalne pytanie, czyli wojska lądowe, czy wejdą do Strefy Gazy, czy nie?
Myślę, że będzie to tylko i wyłącznie częściowe, czyli po prostu też społeczeństwo izraelskie oczekuje tego. Oczekuje tego i zawsze Izrael wypełniał swoje zadanie zemsty. Jednak to oko za oko, ząb za ząb istnieje i pamiętamy wiele historii, nie będę przypominał, Monachium chociażby i później wyłapanie wszystkich terrorystów, nie będę przypominał innych zdarzeń, bo wiemy także, że Izrael nie może tego pozostawić tak sobie. To była za duża tragedia, to była jedyna tragedia. No i te 360 tysięcy zmobilizowanych rezerwistów, to jest jednak jakiś znak, że coś będzie. Na ile? No wiadomo, Izrael też jest wyrafinowanym, powiedzmy, politykiem i od strony też militarnej i będzie wiedział dokładnie, co mu się opłaci, a co nie. I raczej bym stawił na więcej teatru, a mniej realnych zachowań, co byłoby z pożytkiem doczesnym i wiecznym dla wszystkich.
Powiedział Kazimierz Gajowy z serca Libanu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
A my powoli kończymy, a nawet szybko kończymy poranek wnet. Krzysztof Skowroński, Łukasz Jankowski starali się dzisiaj dostarczyć jak najwięcej ciekawych informacji.
I ważnych.
A ważna informacja, jeszcze jedna, Kurier Wnet. Jeszcze warto go przeczytać do końca miesiąca, ale dziś, jutro i pojutrze może będzie najciekawszą gazetą, numer październikowy. W nim wiele ciekawych rozmów na tematy Polski, polityki, ale też na temat tego, co dzieje się na Ukrainie. Wywiad z profesorem Żurawskim Grajewskim, który kiedyś przeprowadził Paweł Bobołowicz. Warto też zajrzeć na naszą stronę wnet.fm, na YouTube Radia Wnet i zobaczyć na YouTubie Radia Wnet podcasty Wnet, takie miejsce nowe tam są. Tam są dobre podcasty, a dziś jeszcze oczywiście wrócimy do polityki po godzinie 9:00 studio Wilno, potem raport z Kijowa, potem Łukasz Jankowski będzie rządził anteną i rozmawiał o polskiej polityce na dwa dni, na trzy dni przed wyborami, a od 11:00 Odyseja Wyborcza i wywiad z panem ministrem Piotrem Naimskim. A teraz Kuba zadowolony z tego.